Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnej części podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa, przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo to organizacja zrzeszająca podmioty władzy centralnej, samorządowej, biznesu, organizacji pożytku publicznego oraz mediów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radia Tok FM. Niewątpliwie Polska poczyniła duże postępy, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach. W porównaniu do 2019 roku liczba zabitych obniżyła się o 1000 osób. Jest to bardzo dużo. Otrzymaliśmy europejską nagrodę za zmniejszenie właśnie zabitych na drogach. Jednak zmiany nie lubią próżni. Każda nowość ma swoje granice oddziaływania i zdaje się, że właśnie zarówno podwyższenie mandatów, zmiany w przepisach dotyczące pieszych, elektrycznych hulajnóg czy innych przepisów, no właśnie ta granica została osiągnięta. Więc pytanie, co robić dalej, żeby bezpieczeństwo drogowe w Polsce było na jeszcze wyższym poziomie? O potrzebnych zmianach porozmawiam wspólnie z Katarzyną Dobrzańską-Hunko, sekretarzem Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, laureatką Nagrody Partner Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii Osoba Roku w 2016 roku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Sylwestrem Pawłowskim, pomysłodawcą programu Świadomy Kierowca, czyli zajęć z bezpieczeństwa drogowego i ekonomicznej jazdy, ale również laureatem Nagrody Partner Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii Osoba Roku w 2023 roku. Świeży laureat. Dzień dobry, Sylwestrze.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Drodzy, na początku chciałbym porozmawiać z wami o zarządzaniu. Instytucja wiodąca, wszystko zaczyna się od dobrego zarządzania. Jak oceniacie obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, gdzie na czele stoi oczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, są wojewódzkie rady BRD. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, pani jest akurat w strukturach tych, można powiedzieć, no bo sekretarzem Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Może więc, myślę, z powodzeniem oceniać braki, ale i potrzeby zmian.
Jak najbardziej. I myślę, że będę też krytyczna, bo o to chodzi, że nie o to chodzi, żebyśmy tutaj mówili, że wszystko świetnie działa, bo nie. Ale mówić i pokazywać te obszary, które wymagają na pewno poprawy, a jest takich obszarów bardzo dużo. Przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja zawsze patrzę na dobre przykłady, ale też patrzę na to, czego mi brakuje z perspektywy województwa. Na pewno, jeśli chodzi o Polskę, brakuje mi z perspektywy województwa przepływu informacji, przepływu danych na całą Polskę, współpracy z różnymi regionami, ale właśnie też takiego systemowego zarządzania, gdzie mielibyśmy jasno wyznaczone konkretne cele i przede wszystkim wyznaczone osoby czy instytucje, które są za to odpowiedzialne, bo jeżeli mielibyśmy odpowiedzialne osoby czy instytucje, wtedy możemy łatwo wyciągać konsekwencje i ponosić odpowiedzialność i przede wszystkim łatwiej jest identyfikować się z jakimś zadaniem do wykonania. Na pewno mamy oczywiście programy i europejskie, i światowe, i europejskie, i polski program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wojewódzki program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Małopolska była pierwszym województwem, które taki program stworzyła. No ale właśnie, mamy świetny program, bo on jest bardzo dobry, stworzony przez różne instytucje należące do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale program, każdy program wymaga na pewno finansowania, żeby móc go zrealizować. Tego finansowania na pewno brakuje. Oprócz tego finansowania brakuje takich też spójnych celów, do których można by i wyznaczania właśnie tej odpowiedzialności, o której powiedziałam wcześniej, w realizacji tego planu. Także jeśli chodzi o zarządzanie, na pewno reasumując moją wypowiedź, możemy powiedzieć, że brakuje nam jednego spójnego zarządzania bezpieczeństwem, ponieważ jako Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podlegamy z jednej strony Urzędowi Marszałkowskiemu, a z drugiej strony tematycznie pod oczywiście Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Także jest niby przepływ takiej informacji, jest on niedostateczny, jest on na pewno, byłoby lepsze, gdyby była lepsza struktura zarządzania i odpowiedzialności, na tą odpowiedzialność kładę nacisk, choćby taką, jaka jest w Hiszpanii, czyli w DHT, czyli instytucji, która świetnie zarządza bezpieczeństwem ruchu drogowego w Hiszpanii, która jest przede wszystkim niezależna politycznie, ma niezależna finansowo, ma osobny budżet, jest instytucją, która nie tylko odpowiada za zarządzanie ruchem, za mobilność, ale za technologię. To jest instytucja, która posiada bardzo ścisły związek z Obserwatorium BRD. No i przede wszystkim z działem edukacji, który tworzy materiały edukacyjne dla szkół. No i oczywiście także prawo i normy, czyli kwestie także legislacji. I to jest idealny oczywiście wzór, na którym powinniśmy, wydaje mi się, wzorować i patrzeć na niego. Do takiego wzoru powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, żeby właśnie te wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić, miały sens, miały przełożenie i były i docierały od góry do samego dołu, do regionów, do powiatów, do gmin.
Brzmi trochę jak idealny świat, Sylwester Pawłowski.
Bardzo.
Prawda? Tak. No taki czempion, lider, to potrzebny jest w każdej dziedzinie, również w bezpieczeństwie. Jak ty to widzisz?
Z mojej perspektywy zdecydowanie brakuje nam silnej instytucji wiodącej, która będzie w odpowiedni sposób umocowana, jeżeli chodzi o możliwość stanowienia prawa, wpływania na kierunki rozwoju. No, dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, nie mamy takiego komfortu, w którym można było realizować właśnie konkretne cele, mierzalne, które będzie można rozliczać, tak żeby można było sterować całym tym procesem poprawy bezpieczeństwa drogowego. Te działania, które są podejmowane, często mam wrażenie, są chaotyczne, nieprzemyślane, a przez to nie są efektywne. Ja oceniam większość działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego przez pryzmat tego, co się dzieje w firmach. Ponieważ jestem już ponad chyba 20 lat związany właśnie ze wspieraniem firm średnich, dużych i w sumie nie tylko w zakresie właśnie tworzenia takich programów rozwojowych związanych z poprawą, znaczy z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznej, ekologicznej, defensywnej jazdy. I powiem tak, pierwsza rzecz, którą widzimy, szczególnie w firmach właśnie takich stricte handlowych, gdzie ten przysłowiowy przedstawiciel handlowy dostaje samochód, ktoś czasami sprawdzi, czy on ma uprawnienia, czy nie, a jeżeli ma, to się z góry zakłada, że on potrafi jeździć. Mhm. Na system edukacji przygotowania kierowców mamy taki, że on nawet nie ma podstawy programowej. Czy to jest w ogóle taka nauka po omacku, nauka zdawania egzaminów. No, a w firmach ja jestem w stanie stwierdzić, z jakimi kompetencjami przychodzą pracownicy, którzy dostają samochody służbowe i nie są obejmowani żadną atencją ze strony firm. I to wychodzi po prostu w praniu, że niektórzy, i to niekoniecznie właśnie na takich stanowiskach stricte przedstawiciela handlowego, ale często w wyższej kadry menedżerskiej, potrafią przyjść i poprosić o pomoc w wyjechaniu z garażu podziemnego biurowca. To jest ten poziom umiejętności. Więc no, do zrobienia mamy bardzo dużo, ale bez takiej silnej instytucji, która nie musiałaby się pytać nikogo o zgodę, czy w zależności od tego, który polityk ma jakieś swoje osobiste doświadczenia, przemyślenia związane z BRD, tylko będzie po prostu wyznaczona strategia, cele mierzalne i konsekwentna ich realizacja bez względu właśnie na czyjeś po prostu osobiste opinie.
To takie pytania trochę od ogółu do konkretu, bo myślę, że warto nakreślić, jak wy widzicie taką instytucję wiodącą. Katarzyna Dobrzańska-Hunko już powiedziała, że takim wzorem jest ta, która działa w Hiszpanii. Niezależność, własny budżet, no to wszystko jest opisane w przygotowanych między innymi przez Bank Światowy takich dokumentach strategicznych, jak ta instytucja powinna wyglądać. A co wy na to, żeby ta instytucja w Polsce zajmowała się w ogóle bezpieczeństwem transportu, w tym oczywiście bezpieczeństwem ruchu drogowego, żeby ona nie była skupiana tylko na drogach, tylko na tym bezpieczeństwie drogowym, ale też bezpieczeństwie lotniczym, kolejowym, wodnym, no i oczywiście też drogowym. Katarzyna Dobrzańska-Hunko.
Myślę, że to nie jest zły pomysł, bo rzeczywiście są obszary, które się przenikają i są ze sobą bardzo powiązane. Natomiast czy taka agencja tylko i wyłącznie Zastanawiam się głośno. W Hiszpanii akurat jest to tylko i wyłącznie ruch drogowy i może rzeczywiście zawężenie, to nie jest takie bardzo mocne zawężenie, jeśli chodzi o ruch drogowy, bo to jest bardzo szeroki obszar działania. Natomiast wydaje mi się, że skupienie się tylko i wyłącznie na ruchu drogowym może sprawiłoby, że byłoby to bardziej sprecyzowane działania i konkretne, jeśli chodzi o ruch drogowy. Boję się, że gdybyśmy bardziej otworzyli ten temat, mimo że jest powiązany z innymi obszarami, właśnie z całym transportem, boję się, że mógłby to spowodować takie rozmycie się tematu bezpieczeństwa wśród innych obszarów dotyczących transportu.
Sylwester Pawłowski, a co ty na to, żeby była taka Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Transportu? Ja tylko przypomnę, że lata temu był taki projekt już w Polsce, on się chyba nazywał ZEUS, tak mi się wydaje. I tam właśnie chciano tak kompletnie podejść do tego tematu i stworzyć właśnie taką Agencję Bezpieczeństwa Transportu. Ale może to zły pomysł, może faktycznie każdy z tych tematów powinien mieć tą swoją instytucję wiodącą.
Nie wiem, myślę, że w ogóle transport na przykład lotniczy jest takim obszarem transportu, z którego można garściami czerpać wzorce, pomysły i konkretne rozwiązania, które można było przenieść na grunt właśnie transportu drogowego. Nie wiem, czy połączenie tego w jedną instytucję spełniłoby te oczekiwania, ale lotnictwo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie jest taką gałęzią transportu, która no, jest wyjątkowo dobrze zarządzana. Czyli no, mamy dostęp do danych. Każdy incydent, każdy wypadek lotniczy, to wszystko podlega analizie, badaniu. I wyciągane wnioski nie służą wyłącznie temu, kogo ukarać i wskazać winnego, bo nawet to nie jest celem badania takich komisji wypadków lotniczych, tylko usprawnienie procedur, przepisów i dostosowanie tego, żeby już więcej tego typu rzeczy się nie powtarzały. Tego mi brakuje, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie bezpieczeństwem drogowym w Polsce.
To tak, podsumowując, pomysł instytucji wiodącej, ona przede wszystkim powinna być niezależna od rządu. To też jest dobre pytanie, co to znaczy niezależna. To znaczy, że na przykład kadencja takiego znów przewodniczącego takiej rady, ona powinna być dłuższa od kadencji na przykład Sejmu, również prezydenta, żeby no, przy okazji każdej zmiany, jeżeli chodzi o rząd, ta osoba, która przewodniczy, nie została zmieniana. Myślę, że tu też wybór, pytanie jest dobre, kto miałby dokonywać tego wyboru takiego przewodniczącego. Może Katarzyna Dobrzańska-Hunko ma pomysł, jak to wygląda właśnie w Hiszpanii, jeżeli chodzi o takiego czempiona tego czempionatu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nie sprawdzałam tam dokładnie, jak to wygląda i kto wybiera osobę zarządzającą, chociaż wiem, że osoba, która to jest zarządzana, która zarządza tą instytucją, jest już na tym stanowisku przez wiele, wiele lat. I to, co ważne, na pewno nie jest to w momencie wyborów, na pewno nie jest to podatne politycznie, czyli w momencie, kiedy zmienia się rząd, nie zmienia się ta instytucja. Co tym ogromnym plusem w tym przypadku jest to, że te decyzje nie są podejmowane często ani politycznie, ani ad hoc, czy w momencie, kiedy są jakieś propozycje w czasie wyborów, że czy zaostrzymy kary, czy z komuś coś wynagrodzimy i później jest to wprowadzone w życie, to nie ma żadnego znaczenia. I to jest chyba ta siła tej instytucji, że nie jest ona powiązana z wyborami i z żadną instytucją polityczną.
A no właśnie, więc niezależność, tak? Sylwester Pawłowski, bardzo proszę.
Zwróćmy uwagę właśnie na to, że ta zależność teraz jest aż nad wyraz widoczna. Kiedy odbieramy tego europejskiego Oscara za poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach w ciągu ostatnich 10 lat i wraca ekipa rządząca do Polski, zbliżają się wybory i w sumie wszystko to, co działało i było bardzo silnym batem na kierowców, na piratów drogowych, czyli te punkty karne, które tam każdy sobie kolekcjonuje za swoje wykroczenia, że zostały przywrócone te kursy pozwalające na redukowanie punktów karnych. I efekt jest taki, że one zostały przywrócone we wrześniu i od września ilość wypadków nam zaczęła znowu rosnąć. Więc no może to przypadek, że było to przed wyborami, kierowcy to spora grupa
Chyba we trójkę, jak siedzimy w różnych miejscach, bo nagrywamy nasz podcast zdalnie, to chyba nie wierzymy, że takie przypadki to są właśnie przed wyborami, tak przypadkowo całkowicie. Myślę, że zgodzimy się, że nie właśnie przypadkowo zostało to wprowadzone. Ale wracając, to właśnie ta niezależność, o której obydwoje mówicie, ja też się z tym w pełni zgadzam. Ta taka instytucja wiodąca powinna być możliwie niezależna, ale też w jakiś sposób kontrolowana. Znów kolejne pytanie, czy powinny być jakiegoś rodzaju rady społeczne, które właśnie kontrolowałyby to, co robi ta instytucja wiodąca? Czy może udałoby się stworzyć taką instytucję specjalistów, których no, nie trzeba by było kontrolować? Katarzyna Dobrzańska-Hunko.
I ja myślę, że obydwie, i rady, i specjaliści, to jest rozwiązanie. Z jednej strony na pewno w takiej instytucji powinni zasiadać naprawdę specjaliści, którzy znają się na bezpieczeństwie ruchu drogowego. Mamy takich ludzi bardzo dużo z wszystkich obszarów, specjalizujących się we wszystkich obszarach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mamy takich ludzi, także potencjał do stworzenia takiej rady jest. Trzeba ją tylko... takiej rady, takiej instytucji. Natomiast co nie oznacza, że taka instytucja nie powinna się konsultować, tak jak to też bywa w innych właśnie krajach, z obywatelami poprzez różne organizacje, poprzez różne fora. I to takie partnerstwo, też nawiązując do partnerstwa drogowego, jest na pewno takim sposobem na komunikację i na dobre zarządzanie, bo tego dobrego zarządzania, kiedy mówimy o nie tylko instytucji, żeby była, żeby istniała, ale przede wszystkim, aby stworzyła partnerstwo, gdzie mamy i instytucję publiczną, ściśle współpracującą z organizacjami pozarządowymi i ściśle współpracującą także z biznesem. Wcale nie widzę żadnego powodu, żeby bać się wszystkich obszarów współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Także tego nam, taką namiastką oczywiście jest partnerstwo i drogowe, i choćby organizacja. I myślę, że na tym powinniśmy się wzorować, czyli instytucja niezależna, specjaliści plus szeroko zakrojone konsultacje i z wszystkimi grupami społecznymi.
I jeszcze do tego odpowiedni budżet, no i to co najważniejsze, żeby decyzje, czy też polityka, którą zostanie przyjęta, sprecyzowana, opisana, taki właśnie plan, cele, no były wykonywane i musiały być wykonywane przez odpowiednie jednostki polityczne, władzy centralnej, ministerstwa, ale również tę część ustawodawczą, no i oczywiście wykonawczą, żeby to było wszystko spójne ze sobą. Ja tylko powiem, że w ramach podcastu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego był odcinek poświęcony instytucji wiodącej. Myślę, że można znaleźć i tam wysłuchać, bo tam całość była poświęcona, jak to właśnie powinno wyglądać. No ale my rozmawiamy o tym, co dalej w Polsce trzeba zrobić poza instytucją wiodącą. To nie jeden element. I teraz chciałbym zapytać was, jako specjalistów, osób, które się od lat zajmują bezpieczeństwem na drogach, co trzeba jeszcze zrobić? Sylwester Pawłowski.
Jednym z wielu obszarów, bo lubię znajdywać takie i wskazywać, jak wiele jest do zrobienia, pokazując właśnie takie nieoczywiste, jest obszar związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom. Temat kompletnie zaniedbany. Koncentrujemy się wyłącznie na tym wypadku i bezpośrednio na jego konsekwencjach, ale nie udzielamy długofalowej pomocy rodzinom, osobom poszkodowanym w taki sposób trochę pośredni w tych wypadkach. To jest jeden z takich tematów. Kolejny temat, który wymagałby uporządkowania, no to mamy grupę zawodową w Polsce, właśnie wspomnianych wcześniej przedstawicieli handlowych, którzy spędzają w samochodzie po kilkanaście nawet godzin dziennie i oni w żaden sposób nie mają regulowanego czasu pracy. Kierowcy zawodowi, tak, tu mamy jakieś regulacje, mamy tachografy, mamy czas pracy, natomiast mamy przemęczonych i to są osoby, które nie wykonują zadań transportowych, czyli przejechania z miejsca A do B, to nie jest ich zadanie. Ich zadaniem jest na przykład sprzedaż, realizowanie celów biznesowych firm, w których pracują i to jest główny nadrzędny ich cel. Natomiast poziom zmęczenia, prędkości, przebodźcowania, ilości tych wyzwań, z którymi się mierzą, no jest w żaden sposób nie, niekontrolowany, więc to jest też olbrzymi obszar do analizy, a jak bardzo jest zaniedbany, niech świadczy też fakt, że my absolutnie nic nie wiemy na temat statystyk wypadków w tej grupie zawodowej.
To prawda.
To, że one są, to ja wiem od kuchni, ale na pytanie, czy wypadek czy to były osoby, które były w pracy, wykonywały obowiązki służbowe, czy jechały do pracy, czy nie, pozwoliłyby nam spojrzeć na skalę problemu. A to jest właśnie jeden z tych obszarów, które są absolutnie nietknięte. Więc i wracając trochę do tej roli instytucji wiodącej, tak, to prawda, my mamy kadry, z których można zbudować silny merytorycznie zespół, ale też nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów i czerpać garściami z dobrych praktyk wdrażanych za granicą, ale też i z ekspertów, którzy w innych krajach z sukcesami, mierzalnymi sukcesami, mogą przyjechać do Polski i pomóc nam to wszystko poukładać.
To bardzo ważne, żeby bardzo szczegółowo analizować wypadki drogowe z uwzględnieniem na przykład, że ktoś był w czasie wykonywania swojej pracy, niekoniecznie był zawodowym kierowcą, ale właśnie jechał na spotkanie z klientem, żeby mu przedstawić ofertę i co w tym momencie się działo z jego osobą, czy ile godzin już pracowała, czy była na początku, czy na końcu pracy, więc myślę, że to też dużo nam powie. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, ja myślę, że tutaj akurat dla pani to temat tego dbałości o ofiary wypadków drogowych jest szczególnie bliski, no bo jest również pani szefową fundacji, która zajmuje się pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jest pani przedstawicielką Polski w takiej międzynarodowej instytucji, która się zajmuje pomocą właśnie poszkodowanym w wypadkach drogowych. No dużo tutaj pani może powiedzieć, ale fakt jest taki, no w Polsce brakuje też tego systemowego podejścia do pomocy już postwypadkowej.
Zgadza się. Brakuje systemowego podejścia, natomiast zanim jeszcze powiem o ofiarach wypadków drogowych, to chciałabym powiedzieć, że jest jeszcze parę obszarów do doskonalenia. Na pewno szkolenie kierowców, przygotowanie przyszłych kierowców, cały system. Na pewno chciałabym tutaj zwrócić uwagę na rzecz, wydaje mi się, bardzo, bardzo złą, w którą stronę idziemy. Niedawno była wstępnie przegłosowana dyrektywa, choćby taka, która pozwala młodym kierowcom w wieku już 17 lat kierować oczywiście w obecności drugiej osoby, ale kierować choćby ciężarówkami. I są, cały czas trwają różne zmiany w prawie, które robimy krok do przodu i dwa kroki wstecz. I choćby także obszar, o którym chciałam wspomnieć, pan Sylwester powiedział, że dużo musimy poukładać w Polsce, ale dobrze by było sprowadzić też specjalistów. Nie zgadzam się z tym. Dużo trzeba poukładać w Polsce. Mamy świetnych specjalistów i trzeba w nich inwestować. To znaczy my wysyłajmy ich, niech się uczą, niech zdobywają wiedzę, choćby na takich forach, na którym jestem dzisiaj, gdzie wymieniamy doświadczenia z całego świata. I uważam, że trzeba inwestować naprawdę i w organizacje pozarządowe, i w ludzi, których mamy świetnych specjalistów. I naprawdę nie trzeba sprowadzać ludzi z zagranicy, chociaż dobrze jest się wzorować na dobrych przykładach różnych projektów realizacji, nie kopiować, a próbować je wdrożyć w swoim własnym otoczeniu, jakby no, analizując, co możemy, a czego nie możemy wdrożyć.
Pozwoli pani, że oddam głos Sylwestrowi, bo lubię, jak jest dyskusja też pomiędzy gośćmi, więc może Sylwester ma kontrargument do kontrargumentu pani. Bardzo proszę, Sylwester Pawłowski.
Może nie tyle kontrargument, co ja nie miałem na myśli sprowadzania specjalistów z zagranicy, bo rzeczywiście mamy w kraju fantastycznych fachowców. Natomiast bardziej mi chodziło o to, żeśmy nie wyważali otwartych drzwi, nie wymyślali koła na nowo, tylko czerpali garściami po prostu z doświadczeń krajów, których też i specyfika transportu i społeczna będzie zbliżona do nas. I w tym kontekście miałem na myśli to, że po prostu tam jest cała masa opracowań, badań i wdrożonych działań, które przyniosły efekty lub które nie przyniosły efektów. I żeby nie popełniać tych samych błędów, warto z takich wzorców czerpać.
Katarzyna Dobrzańska-Hunko, to teraz wracamy do tej pomocy, myślę, ofiarom wypadków drogowych, bo zgadzamy się wszyscy, że warto jest czerpać od tych krajów, gdzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest na najwyższym poziomie, jak Norwegia, Szwecja, to jest top, totalny top, jeżeli chodzi o światowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja tak tylko trochę ironicznie powiem, że kiedyś w rozmowie, nie pamiętam z kim, na jakiejś konferencji, ktoś mnie zapytał, co trzeba zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo w Polsce, żeby było na najwyższym poziomie, to powiedziałem, przenieść dokładnie wszystko, co jest w Norwegii i to wystarczy, ale to nie jest takie proste oczywiście. Bardzo proszę, Katarzyna Dobrzańska-Hunko.
Rzeczywiście to nie jest takie proste, ale wracając do ofiar wypadków drogowych, oczywiście zacznę od tego, o czym bardzo często mówię, czyli najważniejsze stworzenie w końcu Centrum Leczenia Traum, chociaż już funkcjonuje, już mamy bezpłatną pomoc dla ofiar wypadków drogowych w Zabawie koło Tarnowa. Udało nam się to wprowadzić, ale teraz chcemy podejść do tego w sposób bardziej holistyczny i są wzorce, z których czerpiemy inspirację. Natomiast robiłam ostatnio taką ankietę wśród organizacji europejskich, które należą do nas, do Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych, i zapytałam się, czego wam najbardziej ofiarom wypadków drogowych brakuje? Jaki jest największy według was problem? No i mamy wspólne problemy z wszystkimi ofiarami. To nie jest tak, że w Polsce jest gorzej i ofiary wypadków drogowych i obszar w ogóle pomocy powypadkowej, o czym mówił pan Sylwester, rzeczywiście jest bardzo zaniedbany. To, na co wskazują to na pewno ofiary, to jest brak jakiejkolwiek informacji zaraz po wypadku. Czują się zagubieni, nie mają odpowiedniej informacji, co dalej, gdzie, do kogo, jak wygląda cały proces. Brak szybkiej reakcji, choćby udzielania pierwszej pomocy na miejscu wśród świadków. Brak efektywności, czy niewystarczająca efektywność służb, zabezpieczanie tutaj wskazują ofiary na zabezpieczanie lub brak odpowiedniego zabezpieczenia dowodów na miejscu. Brak kształcenia policji, która w efektywny sposób mogłaby zabezpieczyć i obsłużyć cały wypadek drogowy na miejscu, bo to, co zbierze policja na miejscu, to jest po prostu podstawa do tego, co później się będzie działo. Na pewno wskazują także na biegłych sądowych, na pewno na brak możliwości, oczywiście płatną mamy rehabilitację, ale bezpłatnej, czy przede wszystkim bezpłatnej pomocy psychologicznej, to o czym bardzo często mówimy. Także brak takiej pomocy socjalnej dla osób, dla ofiar wypadków drogowych później. Czyli zostawieni są, już pomijam cały proces prawny oczywiście i związany z procesem odszkodowania i dochodzenia sprawiedliwości, o podwójnej wiktymizacji. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I kiedy zobaczymy taką ankietę, to zdajemy sobie sprawę tak naprawdę, co dopiero zaczyna się po wypadku i z czym muszą uporać się ofiary wypadków drogowych. I to jest dopiero bardzo, bardzo długa droga i początek, którą i w tej drodze powinniśmy my im asystować, powinniśmy być z nimi, powinniśmy im pomagać. Przypomnę tylko, że mamy, jeżeli do kogoś nie dociera czysto etyczna takie działanie pomocy powypadkowej, no to wystarczy tylko wspomnieć, że choćby w 2022 roku koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce to ponad 52 miliardy złotych. Także może ten argument także pomoże w tym, aby skupić się mocniej na nie tylko prewencji, ale także pomocy powypadkowej.
A no właśnie, to jest kolejna rzecz, o której już ci za sekundę oddaję głos, tylko jedną rzecz, bo to łączy się ze sobą, co chcę powiedzieć. Też właśnie myśląc o tym, co trzeba robić dalej z poprawą bezpieczeństwa, żeby było bezpieczniej, to wydaje mi się, że musimy w jakiś sposób wszyscy, tak jak powiedziałem, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego to organizacja, która zrzesza ileś podmiotów, właściwie wszystkie możliwe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w kraju, żeby stworzyć obywatelstwo społeczne, dla którego najważniejsze będzie bezpieczeństwo. To znaczy, chodzi o to, żeby ten kapitał społeczny, jaki jest, może być olbrzymią siłą napędową, on rozumiał, dlaczego te działania, które są podejmowane w tym planie takim, w strategii, w osiąganiu celów, nadrzędną jest właśnie to bezpieczeństwo. I tak jak głosi zresztą Wizja Zero, że potrzeby transportowe nie mogą być nie mogą być stawiane powyżej bezpiecznego przemieszczania się, czyli najpierw właśnie jest to bezpieczeństwo, bezpieczne przemieszczanie się, a później ta potrzeba samego transportowania się, przemieszczania. Sylwester Pawłowski. I mam do ciebie konkretne takie pytanie. Czy ty podczas szkoleń, których robisz masę, mówisz właśnie o tych konsekwencjach, jak to wygląda, jeżeli doprowadzicie do wypadku i że to może objąć was i dlaczego no, właściwie to jest nieopłacalne?
No to jest, można powiedzieć, taki motyw przewodni, żeby uświadomić konsekwencje tego, co za kierownicą robimy. Lubię zadawać pytanie na zasadzie takiej, słuchajcie, niezależnie czy mam przed sobą 5 osób czy 500, czy ktoś z was dzisiaj zaplanował udział w wypadku samochodowym, że kogoś rani albo zabije, nie? No i patrzę, że nie. Mówię, no to akurat mnie cieszy. Natomiast dzisiaj 7 osób zginie, 70 zostanie rannych i oni tak samo absolutnie tego nie planowali. Więc jak wyjdziemy z tej takiej strefy komfortu, w której jesteśmy, w tym takim przeczuciu, że wypadki to mają tylko ci, co nie potrafią tak dobrze jeździć jak ja. Ja już jeżdżę tyle lat i nic się nie stało, w związku z tym umiem. Tylko inni nie potrafią i nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, że to jest gra zespołowa, gdzie kompletnie nie znamy przeciwnika, tego z naprzeciwka, tego z drogi podporządkowanej, tego czy już usypia, czy jest trzeźwy, czy rozmawia, czy pisze na telefonie jakieś wiadomości, tego nie wiemy. I to nas w jakiś tam sposób rozleniwia, przestajemy być czujni za kierownicą. I to w trakcie tych warsztatów po prostu wychodzi. Jak się pokaże z innej perspektywy te konsekwencje, tam prosty przykład. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, będąc przedstawicielem handlowym, że prawko dzisiaj to można stracić w 5 sekund, absolutnie nieświadomie, tam sobie pyknąć trochę, znaczy wyprzedzić na przejściu dla pieszych, nie zmieniając w ogóle pasa ruchu i złapać telefon do ręki bez rozmowy, prawda, mamy 12 punktów plus 15, 27 i po prawku. I ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że jako przedstawiciel handlowy bez prawka, to masz wyjście, a nie powiedzieć w firmie i dalej narażać siebie na konsekwencje jazdy bez uprawnień i firmę na konsekwencje tego, że pracownik wykonywał obowiązki bez należytych uprawnień lub powiedzieć, że się nie ma, to konsekwencja, no w większości przypadków, to będzie brak pracy, nie mandat czy punkty karne, czy brak prawka. Więc na tym poziomie brakuje nam świadomości tych konsekwencji. Natomiast bardzo lubię też konkrety i dzisiaj miała miejsce sytuacja i pani Katarzyna ze swoimi doświadczeniami, nie ukrywam, że jest szansa, żebyśmy komuś pomogli. 2 godziny przed naszym spotkaniem zadzwonił do mnie znajomy, który uczestniczył w wypadku kilka dni temu i dzień po tym wypadku jedna z osób zmarła. I jego poziom aktualnie stresu to jest takie wahanie się pomiędzy samobójstwem, aktualnie nie ma zielonego pojęcia, co zrobić, do kogo się zwrócić, na jakim jest etapie, co się wydarzy. On jest tak zawieszony w próżni, że absolutnie nie wie, co ma zrobić. Służby, które przyjechały, policja, to wszystko, co się działo, to było jak przez mgłę i on jest zostawiony sam sobie. Jak jemu możemy pomóc?
Katarzyna Dobrzańska-Hunko, bardzo proszę, bo jest miejsce już w Polsce, gdzie darmowa pomoc psychologiczna jest udzielana.
Mamy miejsce oczywiście Centrum Leczenia Traumy w Zabawie i tam oczywiście przekażę wszelkie namiary. Mamy bezpłatną pomoc psychologiczną dla wszystkich ofiar i bezpośrednich i pośrednich, wszystkich, którzy mieli styczność z wypadkiem drogowym. Natomiast pan Sylwester wskazał na bardzo duży problem, na o czym przed chwileczką też wspomniałam w tej ankiecie, czyli brak jakiejkolwiek informacji. Zdecydowanie brakuje informacji, o czym mówią same ofiary wypadków drogowych, nie tylko z Polski. Nie dość, że znajdują się w momencie krytycznym zagrożenia życia, zdrowia, to dodatkowo potęguje ten stres i poczucie zagubienia, właśnie brak jakiegokolwiek wsparcia i brak informacji. Czyli nie udzielane są na miejscu informacje, gdzie do kogo się zwrócić, gdzie jest taka pomoc psychologiczna. Oczywiście możemy powiedzieć, i tak jest, że na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest plik Excela, w którym zaznaczone są organizacje, które pomagają ofiarom wypadków drogowych. Ten plik jest zazwyczaj aktualizowany co rok. I jest taki plik, ale gdzie powiedzieć na miejscu ofierze wypadku drogowego, proszę sobie wejść na stronę Krajowej Rady i szukać w Excelu. Powinny takie osoby do ręki dostać informacje, co, jak, kiedy, na co zwracać uwagę, gdzie się udać. A my także, jako osoby towarzyszące i rodzina, powinniśmy im towarzyszyć w trakcie całego tego procesu, szczególnie na początku, być czujnym i jeżeli widzimy jakiekolwiek, takie jak pan Sylwester powiedział, symptomy, to na pewno zwrócić się do psychologa i teraz mogę na pewno polecić psychologów z tego wstępnego, które tworzymy, Centrum Leczenia Traumy w Zabawie koło Tarnowa. Natomiast no każdy z nas powinien także być czujnym, obserwować. Nie każdy będzie od razu chciał iść do psychologa, skorzystać z takiej pomocy i to wsparcie rodziny najbliższych jest bardzo, bardzo ważne.
Tak, i tutaj niezwykle istotna rzecz, że nie wolno czekać z tą pomocą psychologiczną. Najlepiej, jeżeli przeszliśmy jakąś traumę, niezależnie czy to wypadek, ale w kontekście naszej rozmowy oczywiście wypadek drogowy, czy jakiekolwiek inne zdarzenie i czujemy się źle, to proszę szukać tej pomocy, iść do psychologa, porozmawiać. Może to jest jakiś etap, tylko taki początkowy, niewielki, ale on może się przerodzić w coś naprawdę niszczącego nas. Może doprowadzić na przykład do tego, że nie będziemy wychodzić z domu, nie będziemy w stanie funkcjonować normalnie, a to kolejne koszty, nie tylko te finansowe, ale również społeczne i rodzinne, które niejednokrotnie mogą zniszczyć te bardzo mocne więzy rodzinne, ale co wy na to, co ja powiedziałem, z tym społeczeństwem obywatelskim, z tą siłą kapitału społecznego, która jest niezwykle ważna, żeby to, co robimy, przynosiło ten sens i skutek.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo ważna. Taką namiastką właśnie tego jest partnerstwo dla bezpieczeństwa, gdzie łączymy obszar instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych. To jest bardzo dobry przykład, jak można dobrze, w efektywny sposób współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brakuje na pewno, o czym także często mówimy, finansowania organizacji w ogóle pozarządowych. Także nie wspieramy tych organizacji, ale też mamy bardzo mało funduszy, z których mogłyby korzystać. Także żeby takie na pewno organizacje istniały i nam pomagały w całym systemie, bo takie organizacje pozarządowe są niesamowicie ważne, to na pewno potrzebne jest znowu finansowanie dla projektów, dla różnych inicjatyw. I tu chciałabym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Potrzebna jest też pewnego rodzaju kontrola, bo to nie może być tak, że każdy sobie zakłada fundację albo stowarzyszenie i prowadzi sobie działania edukacyjne bez jakichkolwiek podstaw, bez podstaw naukowych, bez wiedzy, bez ewaluacji tych działań. Także finansujmy takie działania, finansujmy różne organizacje, ale miejmy też nad tym kontrolę, aby było to spójne i przede wszystkim przynosiło efekty.
Tak, to prawda, to prawda. Sylwester Pawłowski co do społeczeństwa obywatelskiego i tego, że ono jest potrzebne, żeby te zmiany, które wprowadzamy, były skuteczne.
Tak, jest potrzebne, natomiast my potrzebujemy edukacji. Nawet ci, którzy zajmują się, czy chcieliby zajmować się właśnie taką edukacją i wpływaniem na poprawę bezpieczeństwa drogowego, no brakuje odpowiednich kursów, szkoleń, kierunków, studiów, żebyśmy po prostu dysponowali wiedzą, nie taką samozwańczą, ale właśnie opartą o wyniki badań, no taką po prostu stricte też naukową, że poza tą pasją i zaangażowaniem no, potrzebujemy też wsparcia merytorycznego. A jako przykład podam, jak bardzo nam tego brakuje. Bo skądinąd to jest całkiem niezły pomysł, na przykład, żeby młody kierowca mógł jeździć pod nadzorem na przykład rodzica samochodem. Natomiast ja mam problem nie z samym pomysłem, co z tym nadzorem. Bo jeżeli ten rodzic na co dzień ma za nic innych kierowców, wyprzedza na ciągłych, przekracza prędkość, to nie do końca on jest odpowiednim autorytetem do tego, żeby swoje zachowania, poglądy przekazywać młodemu pokoleniu. Ale idąc dalej, no wyobraźmy sobie sytuację, no to pytanie do was teraz.
O.
Zrobimy sobie taki test. Gdybyście wiedzieli, że za chwilę będziecie jechali z kierowcą, który nie potrafi jeździć, słabo zna przepisy, boi się jeździć, to czy jadąc z takim kierowcą, to jest pytanie do was, musicie jechać, nie możecie uciec od tej przejażdżki, to czy jadąc z nim zapielibyście pasy?
Katarzyna Dobrzańska-Hunko, bardzo proszę, może pierwsza.
Ja zawsze. No, ja zawsze.
Tak. Ale szczególnie w sytuacji,
poprawna, w której... Dam jakiś haczyk, ale ja zawsze.
Znaczy ja też akurat u mnie jest prosta odpowiedź, bo ja wszędzie, gdzie wsiadam, to nawet w autokarach, jeżeli oczywiście pasy są, to zawsze zapinam, więc...
No i tak. Rozumiem, że w sytuacji, w której wiecie, że ten kierowca nie potrafi jeździć, nie zna przepisów, boi się jeździć, to też zapniecie.
Znaczy, jeżeli musiałbym jechać, nie byłoby wyjścia nie jechania z nim, możliwości powiedzenia zatrzymaj się, wysiądę, nie wiem, tak. Jakby to miało znaczenie... No to tak, zapiąłbym pasy, tak czy siak, nawet ze względu na ten odruch, który mam.
To wytłumaczcie mi, dlaczego niektórzy instruktorzy nauki jazdy ich nie zapinają.
A to podchwytliwe pytanie, o którym możemy porozmawiać, ponieważ przepisy na to zezwalają, to tak ci odpowiem.
No właśnie, tu jest taki zestaw naczyń połączonych, ale ten instruktor, który uczy przyszłego kierowcę tych prawidłowych zachowań bez podstawy programowej i celu, jaki mają osiągnąć, no w takiej półleżącej tam pozycji, bez pasów, on tu pokazuje tą swoją wyższość, bo on nie musi.
Przekaz jest niespójny, do tego dążysz. Rozumiem, że to powinno tak być wszystko tak, spójne, tak?
To tak jakby ojciec palił fajki, zaciąga się dymem przy swoim dziecku i mówi, słuchaj synu, nie pal, bo to szkodzi.
Bo to szkodzi, no. Tak, to prawda. Dobrze, drodzy, bo musimy kończyć. Moglibyśmy rozmawiać zapewne jeszcze przez kolejne godziny nie tylko o bezpieczeństwie samym drogowym, ale w ogóle o tym, że bezpieczeństwo jako takie jest wartością nadrzędną. Musimy zakończyć. Myślę, że podsumowując, najważniejsze rzeczy, które z naszej rozmowy wychodzą, te na przyszłość, z którymi musimy się zmierzyć, mówię my jako osoby zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale znów my też jako to społeczeństwo obywatelskie, jako zbiór obywateli, którzy są odpowiedzialni wspólnie za to właśnie, żeby było bezpieczniej na drodze, to powołanie nowej, dobrze ulokowanej, niezależnej z budżetem instytucji wiodącej, lepsze zajmowanie się ofiarami po wypadku już, stworzenie właśnie tej centrum traumy, gdzie byłaby pomoc psychologiczna, ale także no, leczenie fizycznych objawów, ale również w pewien sposób lepsze finansowanie leczenia właśnie tych ofiar, w ogóle lepsze finansowanie działań pro bezpieczeństwa drogowego na organizację pożytku publicznego, ale tutaj z zastrzeżeniem, że musi być kontrola, jakiego rodzaju projekty są wybierane do finansowania, żeby one również miały cel przedstawiony i później w jakiś sposób sprawdzić, czy były skuteczne. No i właśnie ta budowa nas wszystkich, tego obywatelskiego społeczeństwa, żebyśmy mieli świadomość, że to wszystko ma sens, że przynosi rezultaty, a do tego też potrzebne jest odpowiednie informowanie, znów pewnie przez instytucję wiodącą. I w ten sposób tak zakręciliśmy kółko, które dochodzi do tego, że jednak chyba przede wszystkim to ta instytucja wiodąca. Katarzyna Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, laureatka Nagrody Partner Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii Osoba Roku w 2016 roku, ale również osoba działająca na rzecz właśnie... Nie tak dawno, bez przesady, to tylko 8 lat, więc chwila, moment, nawet dekada nie minęła. Ale osoba też zaangażowana właśnie w pomoc ofiarom wypadków drogowych, a także Sylwester Pawłowski, pomysłodawca programu Świadomy Kierowca, również laureat Nagrody Partner Bezpieczeństwa Drogowego w kategorii Osoba Roku w 2023 roku. Serdecznie dziękuję wam za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
No i oczywiście na koniec polecam wysłuchać wszystkie odcinki podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Oczywiście można je odnaleźć na stronie partnerstwa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.